Dobra, chyba jesteśmy. Witam wszystkich, którzy się zaraz zgromadzą i którzy będą tego też słuchali później w formie podcastowej. Organizujemy dzisiaj live'a z Nikolą, która do mnie napisała jakiś czas temu z zapytaniem o właśnie stworzenie takiej rozmowy, która dotyczyłaby tego, jak wygląda proces psychodietetyczny w praktyce. Ja jestem z wykształcenia dietetykiem, psychodietetykiem. Ukończyłam studium dotyczące leczenia zaburzeń odżywiania. I chciałam dzisiaj właśnie z Nikolą, która już jest, więc... ...gadać trochę i przybliżyć ten proces wszystkim osobom, które rozważałyby poszukiwanie tej formy wsparcia, tak żeby podjęły tę decyzję z miejsca na takiej świadomości. Cześć Nikola!
Cześć!
Cześć, ja tu zrobiłam krótki wstęp. Widzę, że ludzie do nas dołączają, więc wszystkim odmachuję wirtualnie. Przedstaw się może na samym wstępie, żeby było wiadomo też, kto tu w ogóle gada.
Ja jestem Nikola, ja się specjalizuję powiedzmy z psychodietetyki, ja jestem na początku naprawdę, teraz dopiero idę na studia takie ściśle psychodietetyczne, no i mam nadzieję, że zacznie być to bardziej normalizowane, taki sposób żywienia normalny, a nie ta kultura diet, tak. Na tym mi najbardziej, że sama przyszłam przez zaburzenia, więc taka misja moja w internecie.
Okej. Czyli bardzo jakby zbliżone tematy. Pogadamy o tym procesie właśnie współpracy ze specjalistą, no nie? Dzisiaj.
Tak. Ja właśnie chciałam Ci zadać kilka pytań, bo wiem, że Ty prowadzisz takie konsultacje indywidualne i wiem, że troszeczkę w innym nurcie. I bardziej mnie to ciekawi, jak to z Twojej perspektywy wygląda. Więc powiedz nam, kiedy w ogóle warto się udać do psychodietetyka?
Jasne. Na samym wstępie może podkreślę to, że fakt, że ktoś skończył studia podyplomowe z psychodietetyki, bo to może być zarówno dietetyk, jak i psycholog. Podejrzewam, że po innych studiach też można sobie taką podyplomówkę zrobić. To nie oznacza, że to będzie osoba, która będzie wszechogarniająca, ja to tak nazywam. Czyli to nie oznacza, że to będzie osoba na przykład specjalizująca się w zaburzeniach odżywiania, bo takie często robią się skojarzenia w stylu, okej, ktoś ma ten przedrostek psycho, w tej jakby swojej nazwie, więc na pewno będzie ogarniał te różne zawiłości zaburzeń odżywiania, niekoniecznie tak musi być. Więc na samym wstępie chciałam tylko podkreślić, żeby sobie zawsze zbadać trochę, do kogo idziemy, jakimi narzędziami ta osoba pracuje, bo są psychodietetycy, którzy właśnie specjalizują się powiedzmy na przykład w dietetyce sportowej i łączą sobie trochę jakby ten psychologiczny aspekt, wspomagając swoich podopiecznych bardziej jakby z tej dziedziny. No są psychodietetycy specjalizujący się na przykład też w wspieraniu, nie wiem, kobiet ciężarnych albo w wspieraniu właśnie osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania, więc tu tylko chciałam podkreślić, że to nie jest zawsze tak, że psychodietetyk będzie ogarniał zaburzenia odżywiania. Ale kiedy warto się w ogóle właśnie udać? Proszę?
Że chyba jak w większości właśnie każdej dziedziny, że lepiej do tego specjalisty, my mamy problem, to do takiego specjalisty się udajemy, a nie do takiego wszechwiedzącego, bo tak, no wydaje tak. Że jednak lepszą pomoc uzyskamy od takiego,
który dokładnie. Jest... Dokładnie. W sensie, jak ktoś się specjalizuje w jakiejś takiej swojej wąskiej dziedzinie, no to jest większa szansa, że będzie na bieżąco też z wszelkimi takimi nowinkami. No nie jest to zasada, nie jest tak zawsze, no ale bardzo często jednak tak. Wiele dietetyków i psychodietetyków też jakby unika pracy z zaburzeniem odżywiania, jakby co rozumiem, bo to jest taki dość intensywny i wymagający kawałek pracy, że tak to ujmę. I to jakby też jest okej, żeby właśnie podkreślić, że się na przykład z tym nie pracuje i odesłać do kogoś bardziej, powiedzmy, kompetentnego w tym obszarze. To jest takie bardzo profesjonalne, tak mi się wydaje. Kiedy warto udać się do psychodietetyka? Ja sobie zrobiłam taką notatkę i wypisałam kilka takich moich pomysłów. Być może ty też wpadniesz na coś, o czym ja nie powiedziałam, co przyjdzie ci na myśl. Na pewno dobry byłby to kierunek, kiedy wydaje nam się, że przestrzeganie diety z kartki już nie jest do końca dla nas. I kiedy mamy takie poczucie, że tu nie do końca chodzi o jakąś silną wolę, samodyscyplinę i inne tego typu rzeczy, i mamy poczucie, że chciałybyśmy temu swojemu kawałkowi żywieniowemu poświęcić trochę więcej uwagi, ale nie tak, jak robiłyśmy to dotychczas. Wiele osób trafia do mnie w takim momencie, kiedy ma poczucie, że już po prostu nie może spojrzeć na kolejną dietę i nie może spojrzeć na kolejny jadłospis. Wie, że ja nie pracuję rozpisując po prostu właśnie takie plany dietetyczne i ich to jakby przyciąga, bo mają takie poczucie, że no idąc do takiego powiedzmy konwencjonalnego dietetyka, procedura zazwyczaj wygląda tak, że ile pani waży, ile pani mierzy, czy pan, jaki jest pani cel, w 99% schudnąć, no więc proszę, dieta redukcyjna, jest jadłospis. No i psychodietetyk to może być właśnie trochę przeciwieństwo. Są oczywiście psychodietetycy, którzy zajmują się odchudzaniem, Ale jest szansa, że będą bardziej otwarci na formę pracy niejadłospisową. To nie znaczy, że dietetycy nie, bo oczywiście mogą się trafić tacy, którzy pracują na edukacji żywieniowej, ale powiedzmy, to byłby taki jakiś główny rozróżnik, no nie? Czyli warto udać się do psychodietetyka wtedy, kiedy chcemy zaopiekować się tym swoim odżywianiem w trochę inny niż konwencjonalny sposób. Kiedy chcemy spojrzeć na swój stosunek do jedzenia bardziej niż na samo jedzenie. Da się oczywiście pracować bezpośrednio na nawykach żywieniowych, ale tak sobie myślę, że w tej psychodietetyce dużo jednak zwraca się uwagę na te myśli, te przekonania wokół jedzenia, na to, jak emocje wpływają na to jedzenie, jak to, co jemy, wpływa na nasze emocje i na nasze samopoczucie. Więc jest to trochę taki bardziej globalny i obszerny kawałek. Plus, o ile część dietetyków na pewno zbiera totalnie obszerny i taki holistyczny, bym powiedziała, wywiad żywieniowy, tak w psychodietetyce mam poczucie, że dużo większe znaczenie może mieć też przeszłość tej osoby, w takim sensie, jakie ktoś ma doświadczenia w ogóle z odżywianiem. Bo do psychodietetyka bardzo często pójdą osoby, które na przykład już od dzieciaka były na dietach, w sensie już w wieku, nie wiem, 12, 8, 5 lat już czasem, zaczęły swoją przygodę z odchudzaniem, bo tak po prostu było, bo ktoś uznał wtedy, że to będzie najlepsze rozwiązanie. I ten temat problematycznych relacji z jedzeniem ciągnie się za kimś na przykład od dziecka. I wtedy wydaje mi się, że psychodietetyk może być lepszym jakby kierunkiem. Czasem oczywiście jest też wymagana taka współpraca bardziej interdyscyplinarna, w sensie zespołowa, jeśli w grę wchodzą zaburzenia odżywiania w pełni rozwinięte, psychoterapeuta, internista. No, ale generalnie psychodietetyk będzie patrzył jakby też trochę bardziej w to, co tego człowieka jakby spotkało w pewnym sensie. Powiedziałabym, że psychodietetyk będzie też fajnym wyborem, kiedy mamy poczucie, że to nasze jedzenie jest bardzo nieregularne, że trudno jest nam to jedzenie trochę uregulować i wiemy, że tu nie chodzi właśnie o to, żeby ktoś dał nam dietę, proszę jeść to i to i to w takich godzinach, w takich godzinach, bo już tego próbowaliśmy i wiemy, że to nie działa. Czyli mamy poczucie, że jest jakiś taki, nie wiem, opór, blokada, nie wiem do końca, jak to nazwać. Wiemy, do czego zmierzamy, ale nie do końca wiemy, jak to osiągnąć i nie do końca wiemy, którędy pójść. I jesteśmy już przekonani i pewni, że zmuszanie się do czegoś i takie trochę siłowanie nie będzie do tego drogą. A korzyści z jakby z uregulowania swojego odżywiania i zrobienia, ja to tak trochę nazywam jakby porządkami na talerzu, ale absolutnie nie chodzi o to, żeby przez porządki na talerzu rozumieć tylko jakieś tam zdrowe odżywianie czy cokolwiek, tylko bardziej o to, żeby to jedzenie nas wspierało w takich codziennych obowiązkach. Część osób, które przychodzi z takim trochę chaosem żywieniowym, skarży się na to, że na przykład w porannych godzinach nie ma w ogóle apetytu i nie jest w stanie nic zjeść do godziny 11, po czym je słodycze w jakichś takich nadmiernych dla siebie ilościach, jest to dla niej problem. Albo przez to nieregularne odżywianie pojawia się kłopot z jakimiś zaparciami, z wypróżnieniami. Jest to też uporczywe dla tej osoby. Albo przez 80% dnia je bardzo mało, skubie sobie tam jakieś przypadkowe rzeczy, które znajdzie pod ręką, bo jest na przykład obrażona na gotowanie i przygotowywanie posiłków, co jest bardzo częstą konsekwencją przestrzegania takiego skrupulatnego jadłospisu, którą ja obserwuję u swoich podopiecznych. A wieczorem pojawia się jakiś napad objadania. I to nie muszą być jakby w pełni rozwinięte zaburzenia odżywiania. Wystarczy już po prostu, że pojawia się taki żywieniowy chaos, którym ktoś chciałby się zaopiekować. Psychodietetyk też jakby będzie dobrym wyborem. Powiedziałabym, że takim kolejnym powodem i motywacją, aby udać się do psychodietetyka, może być takie restrykcyjne odżywianie. Jest wiele osób, które przestrzega jakiegoś rodzaju diet, stosuje, nie wiem, posty przerywane, jest właśnie na dietach od jakiegoś specjalisty i są z tego powodu zadowoleni, super się czują, świetnie im się to sprawdza, pasuje im to, spoko. To nie mówię o takim przypadku. Mówię o przypadku, w którym mamy wrażenie, że jedzenie trochę zawładnęło nami i że to, co sobie gdzieś zmieniamy w obrębie tego naszego odżywiania, nie jest do końca dla nas i przestało być wspierające, albo w ogóle nigdy nie było. To może wyglądać tak, że ktoś rano wstaje, jest głodny i z przyjemnością zjadłby śniadanie, ale stara się przesunąć te posiłki na później, żeby, nie wiem, nie ryzykować tym, że przekroczy jakiś swój bilans kaloryczny, który ustalił na dany dzień. To jest taki częsty scenariusz.
Tak.
Więc no, jeśli się głodzimy i celowo ignorujemy ten głód i staramy się jakoś przetrwać, nie mogąc się do końca skupić i skoncentrować na różnych rzeczach i wyzwaniach, które na nas czekają danego dnia przez jedzenie, no to byłaby taka czerwona flaga, taka lampka, że okej, to raczej nie powinno tak wyglądać. Jeśli na przykład ktoś jest aktywny fizycznie i ma poczucie, że nie umie sobie do końca dobrać porcji, że albo jest ciągle głodny, albo ciągle jakiś taki napchany, najedzony, że nie dopuszcza w ogóle do uczucia głodu tam z różnych powodów, bo się na przykład tego boi, że ciągle się tak jakby przejada na zaś. To też może być jakaś taka wskazówka, żeby sobie ten temat regulowania porcji chociażby i dostosowywania ich do siebie przegadać właśnie ze specjalistą. Bo jadłospisy, one mogą być jakby wspierające na różnych etapach. To nie jest tak, że jestem ich przeciwniczką absolutnie, ale one nie do końca nas uczą tego, że nasz apetyt jest zmienny i że nasze potrzeby są zmienne. No i szczególnie będąc kobietami i mając też tą zmienność miesięczną, no będą się po prostu te nasze potrzeby żywieniowe różnić i nie każdy specjalista rozpisując jadłospis też jakby to uwzględni i o tym opowie, a to może być frustrujące, bo wiele osób je na przykład sobie jakieś tam diety czy jadłospisy 2000, 1800, 2200 i czuje jakieś wyrzuty sumienia albo czuje złość na siebie, kiedy w niektóre dni potrzebuje coś więcej, a to jest zupełnie naturalne, że te nasze potrzeby się właśnie różnią. Więc to jest też takie coś, czego mi często brakuje w jadłospisach. Następny taki element, z którym myślę, że warto byłoby się udać do psychodietetyka, to jest to, kiedy mamy wrażenie, że jedzenie jest naszą jedyną deską ratunku w obliczu jakiegoś takiego emocjonalnego dyskomfortu. Albo niekoniecznie dyskomfortu, czyli na przykład w szczęściu i radości. Nie wiemy do końca, co ze sobą zrobić i sięgamy po jedzenie. Zawsze. Bo chcę tutaj podkreślić, że jakby regulowanie sobie nastroju jedzeniem jest absolutnie zbrodnią, jest w ogóle relatywnie bardzo mało szkodliwą strategią, jeśli w ogóle można myśleć o tym w tych kategoriach. Ale ja lubię o tym myśleć i używać trochę takiej metafory, jakby drzewa z gałęziami, że chcemy mieć wiele różnych sposobów i chcemy potrafić sobie radzić z różnymi sytuacjami życiowymi, korzystając z różnych strategii. Jeśli jedzenie jest naszą jedyną albo taką intensywnie dominującą strategią radzenia sobie przez jakby dłuższy czas i nam to przeszkadza i chciałybyśmy coś z tym zmienić, coś z tym zrobić, to psychodietetyk też może być jakby dobrym kierunkiem. Czasem też jakby psychoterapeuta czy psycholog, jak najbardziej, ale w związku z tym, że dotyczy to jakby bezpośrednio tego kawałka żywieniowego, no to można by było w pierwszej kolejności sobie skonsultować to po prostu z psychodietetykiem. Czyli poszukać właśnie nowych strategii radzenia sobie, nie? I taka ostatnia rzecz jeszcze, którą sobie wyróżniłam, to jest to, kiedy chcemy zbudować takie bardziej wspierające nas nawyki żywieniowe i znaleźć, ja to nazywam tak jakby swój odcień szarości w tym całym zdrowym stylu życia. No bo współpraca z psychodietetykiem to jest taki proces skrojony na miarę, można powiedzieć. Proces no, bardzo zindywidualizowany, no, dlatego to jest też taka usługa premium, która po prostu no, kosztuje więcej niż e-book, webinar czy kurs. To jest czas, w którym my siedzimy ze specjalistą i my też w pewnym sensie oczywiście jesteśmy specjalistami od samych siebie i pojawia się taka trochę burza mózgów i takie trochę szukanie i eksperymentowanie, obserwowanie, wdrażanie. Więc to jest taka lista rzeczy, która mi przyszła na myśl od razu, kiedy sobie pomyślałam o tym, kiedy warto udać się do psychodietetyka. Czy jest coś, co tobie przychodzi na myśl z tego, czego ja jakby nie wyróżniłam?
Znaczy, najpierw powiem, że ja się tu czasem uśmiecham, bardzo siebie odnajduję, więc bardzo dużo tutaj sytuacji niestety opisuje też mnie. Ale ja bym to chyba po prostu podsumowała tak, nie licząc jakby tych emocji, bo bardzo często na to nie mamy jakiegoś takiego wglądu w siebie, to naprawdę trzeba coś przepracować, że w momencie, kiedy czujemy, że jakkolwiek nas uwiera to jedzenie, czyli ono ma
Tak, tak, tak.
albo coś tam nie gra, i jest to taka po prostu płaszczyzna życia, nie wiem, jak oddychanie naturalne, to warto wtedy szukać jakiejś takiej pomocy i wtedy
Dokładnie.
wchodzę dotyka właśnie.
Dokładnie. Dokładnie. Zdarzyło mi się jeszcze słyszeć od ludzi takie sformułowanie, takie trochę umniejszanie temu problemowi, właśnie na zasadzie, no nie, no ale przecież ja nie mam tych napadów obiadania jakoś super często, albo no ale przecież to nie przeszkadza mi jakoś aż tak bardzo, albo no przecież nie prowokuje wymiotów, albo no dużo ludzi boi się właśnie tej etykiety zaburzenia odżywiania i rozumiem to, no bo to jest jakby poważny temat wymagający faktycznie profesjonalnego wsparcia, czasu i tak dalej. Ale nie trzeba mieć absolutnie zaburzeń odżywiania, żeby szukać pomocy. To jest jakby raz. A dwa, pamiętam doskonale, że sama miałam taką myśl, że jak można sobie nie poradzić z tak błahym tematem, jakim jest jedzenie. I miałam po prostu takie poczucie, że to jest najbanalniejsza rzecz na świecie. I skoro ogarniam tyle rzeczy w tym swoim życiu, to jakim cudem mogę nie ogarniać tego, co ląduje u mnie na talerzu i co ja z tym talerzem jakby zrobię. No i dopiero później, gdzieś też kształcąc się właśnie dietetycznie, psychodietetycznie, obserwując jakby własne zmagania, zmagania teraz klientek, Widzę, jaki to zawiły proces, jak dużo rzeczy może wpływać na to, co my z tym talerzem jakby zrobimy. I nie musimy absolutnie umieć sobie z tym poradzić. Są osoby, które wychodzą jakby z tego na własną rękę, jakby spoko, ale to nie jest szlachetne, nie ma w tym nic lepszego i nie ma nic gorszego w szukaniu wsparcia, bo to może znacznie przyspieszyć cały proces i oszczędzić nam strasznie dużo nerwów. I w ogóle tak sobie myślę, że pomóc nam w relacji z samym sobą, bo jest wtedy mniej obwiniania, mniej wyrzutów sumienia, mniej złości, mniej jakiejś takiej frustracji, że stoimy w miejscu i błądzimy i się gubimy, bo mamy po drugiej stronie jakby kogoś, kto nas wspiera, kto rozumie, kto odpowie na nasze pytania, kto powie, ej, ale to jest zupełnie normalne na tym etapie, to nie przejmuj się, nie? Tak, tak jakby powinno być, to dobrze, że to wszystko czujesz, bo to znaczy, że coś się dzieje, nie? Że coś się zmienia. Takie normalizowanie właśnie i dawanie otuchy wydaje mi się, że jest na wagę złota w tym
Tak.
wszystkim.
Ja bym chciała tylko podkreślić tak, jak jeżeli ktoś by się zastanawiał, że tak jak, nie wiem, boli cię ręka, też nie robisz czegoś na własną rękę, czy tam złamiesz nogę, tylko idziesz do specjalisty i to jest po prostu tak jak każdy inny lekarz i no, zaburzenia, zwał jak zwał, nieważne czy my je nazwiemy, czy też nie, jest to pewnego rodzaju jakieś zaburzenie psychiczne i z każdą jedną no, udanie się do specjalisty. Pomyślmy, czy rodzinie, nie wiem, mężowi, przyjaciółce, byśmy powiedzieli, a dasz sobie radę, to jest błaha rzecz. No nie, albo nie wiem, masz depresję, uśmiechnij się, przecież nic ci nie jest. Tylko jednak szukamy, chcemy mu pomóc, odsyłamy go do jakiegoś specjalisty, kogoś, kto mu może pomóc, bo chcemy dla niego jak najlepiej. I tak samo popatrzmy po prostu na siebie, że no tak, mogę tego nie ogarniać, idę po pomoc, żeby to właśnie zacząć ogarniać, nauczyć się tego.
Tak. I jeszcze jedna taka rzecz, która może hamować i blokować, to jest taki strach trochę przed zaangażowaniem się w jakiś taki długotrwały proces. Więc tu bym chciała dodać, że nie każdy potrzebuje długotrwałego procesu. Są osoby, które pojawiają się na jednej, dwóch konsultacji, omawiamy sobie jakiś taki wstępny plan działania. Nie wiem, ja przygotowuję jakiś tam zarys, szkic, nie wiem, wskazówek, zadań, rzeczy, które byśmy wdrażały. I ta osoba uznaje, że mega dużo jej ta konsultacja jedna czy dwie dały, że rozjaśniły jej w ogóle, wiesz, dały jakby ścieżkę, tor jakiś taki do działania i że chciałyby spróbować same i ewentualnie pozostać w kontakcie mailowym w razie czego, no nie? Albo zrobić jakąś taką konsultację kontrolną za jakiś czas. Bo swego czasu miałam takie opcje i było naprawdę wiele osób, które odzywały się po 3-4 miesiącach i widziały jakby fajne rezultaty takiej pracy własnej.
To moje internety chyba.
O nie.
Mam nadzieję, że.
Nie. To u mnie coś wyskoczył, jakiś komunikat, ale nieważne, już jestem. No właśnie. Pracy własnej, którą sobie rozpoczęli, ale bez jakby tej konsultacji, na przykład czuli się bardzo zagubieni w takim chaosie i nie wiedzieli do końca, w którą stronę postawić jakiś krok. Więc jakby opowiadam o tym tylko, żeby dać znać, że istnieje też taka możliwość i taka alternatywa. Znacznie więcej osób jednak wchodzi w te procesy kilkumiesięczne, no bo. Zmiana jakby swojego odżywiania, przede wszystkim zmiana myślenia o swoim odżywianiu i tych wszystkich postaw okołojedzeniowych, no to jest taki spory kawałek, bo jedzenie jest nami codziennie. Jakby tych decyzji podejmujemy kilkanaście, kilkadziesiąt być może każdego dnia. Wiele osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania żywi też bardzo dużo silnych emocji w ogóle wokół tego jedzenia. I skonstruowanie jakiegoś takiego procesu wstępnie, poeksperymentowanie, w ogóle oswojenie się w pewnym sensie i też może nie, że zakolegowanie, ale działanie pomimo lęku, który się pojawia, jakby to są wszystko wymagające procesy. Tylko, że po drugiej stronie no jest często życie, o którym ta osoba marzyła. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby teraz to jakoś cukierkować i mówić, że życie bez zaburzeń odżywiania to jest już w ogóle życie usłane różami i tam nie ma żadnych problemów, no ale jest to znacznie łatwiejsze życie w takim rozumieniu, że ta nasza głowa nie jest codziennie bombardowana milionem natrętnych myśli, albo że dużo łatwiej jest nam, nie wiem, mieć siłę na to, żeby pójść z dzieckiem, pobawić się na plac zabaw, kiedy mamy te posiłki regularnie, kiedy one są dla nas wystarczające. Dużo łatwiej jest też czerpać przyjemność z naszych, nie wiem, ulubionych treningów, czy zajęć ruchowych, czy spaceru po lesie z psami, jeśli nie jest nam słabo, bo nie zadbałyśmy sobie o posiłek, albo, no wiesz, mamy jakieś tam wyobrażenia dotyczące tego, ile powinniśmy jeść. Więc jakby ta transformacja, którą się w pewnym sensie przechodzi w procesie psychodietetycznym, jasne, jest długa, ona trwa, ona wymaga jakby czasu, pracy i tak dalej, własnej, ale kurde, no jest tego warta.
Pewnie, że tak.
Jest tego
Nie,
warta.
nie. Bardzo to potwierdzam.
No.
A tak jak zaczęliśmy od tego, że każdy psychodietetyk, może nie każdy, ale bardzo dużo jest takich, że się specjalizuje w czymś. Powiedz, z jakimi problemami ty pomagasz i w czym ty się specjalizujesz? Anoreksja, bulimia też? Czy...
Ja pomagam głównie osobom, które chcą jakby przestać się objadać. I przez przestać się objadać mam na myśli zarówno takie sytuacje, w których ktoś wraca wieczorem z pracy do domu i zaczyna się jakieś takie niekontrolowane jedzenie wszystkiego, co się znajduje w domu. I ta osoba nie ma w ogóle pojęcia, z czego to wynika. Pomagam w takich sytuacjach, kiedy ktoś pomija posiłki na rzecz na przykład słodyczy albo chipsów, bo liczy sobie kalorie i woli wliczyć te chipsy albo słodycze w ramach dziennego bilansu, zamiast jeść jakby coś bardziej takiego pożywnego i pełnowartościowego. No i to rodzi jakby najróżniejsze problemy, bo to nie chodzi mi teraz absolutnie o to, że jak ktoś sobie przez 3 dni zje chipsy i czekoladę zamiast posiłków, to się coś złego stanie, bo tak nie będzie. Ale tu bardziej chodzi właśnie o to takie myślenie o jedzeniu w kategoriach liczb, cyfr i jakby nie do końca czegoś więcej. Na długotrwałe trzymanie się tak sztywno czegokolwiek w sposób aż tak powtarzalny i monotonny, no nie będzie nam po prostu służyło. Nieważne, czy to będą jabłka i brokuły, czy chipsy i czekolada, to po prostu nie będzie nam jakby służyło. Więc jakby w takich sytuacjach, właśnie kiedy spożywanie słodyczy czy chipsów wymyka się nam spod kontroli, kiedy mamy poczucie, że spotkania towarzyskie rodzą w nas strasznie dużo stresu i wolimy się wycofać i wolimy z tych spotkań zrezygnować, bo jest to krótkotrwale jakby bardziej komfortowe, no ale długofalowo izoluje nas i odcina od bliskich, po prostu. Pomagam z nauką jedzenia intuicyjnego. I przez naukę jedzenia intuicyjnego mam na myśli zarówno te osoby, które są jakby w pełnej gotowości do tego, żeby porzucić diety, co jest jakby, to jest bardzo mały odsetek osób, no bo jakby rozumiem, że to może być bardzo, bardzo trudne. I wchodzimy sobie wtedy w ten proces nauki jedzenia intuicyjnego na całego. Albo znacznie częściej jest tak, że ktoś ma gotowość na to, żeby zawiesić myśli o odchudzaniu na jakiś czas i zaopiekować się tą relacją z jedzeniem jako jakby priorytet, właśnie zbadać trochę swoje odczuwanie głodu, swoje odczuwanie sytości, poćwiczyć sobie trochę właśnie rozszerzenie jadłospisu, poćwiczyć sobie tą bezwarunkową zgodę na jedzenie, uregulować to odżywianie w taki sposób, żeby śniadaniem nie była kawa, a kolacją energetyk zero albo tam, wiesz, herbata, tylko żeby tam było faktycznie jedzenie w miejscach, w których to jedzenie powinno się pojawić. I przez jedzenie intuicyjne mam na myśli dojście do takiego trochę wewnętrznego spokoju i w pewnym sensie takiej harmonii. I może brzmi to jakoś tak górnolotnie, ale mam przede wszystkim na myśli taki stan, w którym po kilku miesiącach takich intencjonalnych działań i wdrażania czegoś nowego i wdrożenia czegoś nienaturalnego dla nas, bo się będąc na różnych dietach tego oduczyłyśmy, w którymś momencie to staje się takie bezwysiłkowe i staje się takie, no wstaję rano i jakby wiem, co mam robić i nie muszę o tym szczególnie myśleć, bo robiłam to już tak często przez ostatnie miesiące, że już po prostu wiem, czego ja potrzebuję danego dnia albo na co mam ochotę, wiem, kiedy mogę powiedzieć dość, wiem, że nie muszę wyjadać wszystkiego, co jest w zasięgu mojego wzroku, bo dałam sobie już mnóstwo dowodów na to, że już sobie tego nie zabronię i nie zakażę, że to będzie. Takie właśnie, z takim spokojem mi się to kojarzy.
Takie poczucie w sumie wolności trochę w tym jedzeniu,
No,
taki komfort.
dokładnie, dokładnie.
Ale nie
Takie
pracuję z osobami typu anoreksję, właśnie bulimia, czy z takim.
niespecjalizuję się, nie specjalizuję się w tym, nie pracuję z tymi osobami na ten moment, nie pracuję też z osobami nastoletnimi, bo to też jest jakby trochę inny rodzaj pracy i nie do końca mam do tego w tym momencie kompetencje i nie czuję za bardzo tego obszaru, ale zazwyczaj wtedy po prostu odsyłam do bardziej doświadczonych koleżanek, o ile mają miejsca, bo to też nie jest takie oczywiste i nie zawsze niestety te miejsca są. Więc ja do siebie właśnie zapraszam osoby głównie, które mają takie poczucie, że to jedzenie im się wymyka spod kontroli w takim sensie, że nie do końca rozumieją swoje działania i nie do końca rozumieją swoje zachowania i cały czas chcą to gdzieś wszystko wybalansować. Jak zjedzą za dużo, to później zjedzą za mało. Jak zjedzą za dużo, to pójdą później pobiegać, pochodzić, spalić to i tak dalej. No i kręcą się w pewnym sensie w takim kołowrotku. Jakby doskonale rozumiem ten kołowrotek, bo też w nim byłam lata temu. No i zapraszam do siebie też przede wszystkim osoby gotowe na to, żeby poznać siebie i poznać swoje potrzeby w odżywianiu i gotowe na to, żeby zaryzykować i przestać dopasowywać dostosowywać się do zewnętrznych zasad narzuconych przez kogoś innego, a wejść i jakby jasne, z pewnym zestawem elementów swojej wiedzy, takiego no zdrowego rozsądku po prostu, poszukać i poeksplorować to, co nam w tym odżywianiu działa i pasuje, bo lata tych konsultacji indywidualnych pokazały mi, że naprawdę nie ma absolutnie jednego dobrego czy właściwego sposobu na to, żeby sobie to jedzenie ogarniać i każdy potrzebuje czegoś zupełnie innego.
I tak naprawdę to praca jest niby nad jedzeniem, ale tak naprawdę odkrywamy siebie tak na nowo, bo
tak. Tak.
Często przez lata nawet były pomijane.
Dokładnie.
A powiedz mi, jak taka współpraca, gdzieś tam napomknęłaś, że może być to jedna, dwie, czasem długomiesięczna współpraca, ale jak taka współpraca z tobą wygląda?
Jasne, w tym momencie to się trochę zmieniło, bo od września właśnie zmieniam system i wygląda to tak, że można się do mnie zgłosić na konsultację wstępną i ona trwa 90 minut i to jest taka okazja dla nas do poznania się, do sprawdzenia, czy osobie, która się zgłasza, odpowiada w ogóle mój styl pracy, nie wiem, mój styl mówienia chociażby, no bo to też jest ważne, jakaś taka moja ogólna filozofia. Jeśli ta osoba stwierdza po pierwszej konsultacji, że okej, spoko, dobra, chciałabym spróbować, jestem gotowa, wchodzę w to, to sobie pracujemy później przez 3 miesiące i w ramach tej 3-miesięcznej współpracy spotykamy się tam ileś razy, od razu sobie ustalamy te terminy, żeby była jasność i żeby to po prostu było wpisane w kalendarz, bo co nie jest wpisane w kalendarz, to przepada i nie istnieje. I zaczynamy generalnie od tego, żeby zbadać sobie dobrze potrzeby tej osoby i określić w ogóle cele, bo bez celów współpracy nie zaczynam procesów, no bo wtedy to jest trochę takie błądzenie i krążenie i nie do końca wiemy, dokąd zmierzamy. A żeby ktoś wiedział chociażby, kiedy zakończyć taką współpracę i kiedy zakończyć taki proces, no to musi wiedzieć, do czego dąży. I ja jestem oczywiście otwarta też na to, żeby te cele upłynniać później, jakby się coś zmieniało, my sobie je możemy modyfikować. To nie jest tak, że to jest powiedziane jakby raz na zawsze, ale dobrze jest mieć taki wstępny kierunek i przede wszystkim zbadać, czy jestem odpowiednią osobą, która będzie w stanie wesprzeć te osoby w zrealizowaniu tych celów, no bo jeśli ktoś chciałby sobie, nie wiem, wyrównać jakąś glikemię, będąc na diecie niskowęglowodanowej, z super wyliczonym ładunkiem, to ja nie będę odpowiednią osobą, bo ja się tym w ogóle nie zajmuję. Albo wesprzeć się w jakimś żywieniu, będąc, nie wiem, w trzecim trymestrze ciąży, no to ja też nie będę odpowiednią osobą. Albo się odchudzić, ja też nie będę odpowiednią osobą. Tak celowo. Więc jakby ustalenie właśnie tych celów. No i sam proces wygląda tak, że bardzo dużo pracujemy na samoobserwacji, czyli na poznawaniu siebie i swoich zwyczajów żywieniowych. I ja wychodzę w ogóle z założenia, że każda osoba, która do mnie trafia, ma już coś w tym swoim odżywieniu, co działa i co jest super. Bo jakby zawsze tak jest, to jest po prostu reguła. Albo ktoś dba na przykład super o nawodnienie, albo ktoś ma ekstra suplementację i ma ten zwyczaj suplementowania, albo ktoś dba bardzo o sen i ten sen priorytetyzuje. Albo ktoś ma taki już nawyk jedzenia, nie wiem, 3 posiłków dziennie i to jest super fundament, do którego można później dokładać w razie potrzeby, a zazwyczaj ta potrzeba jest. Albo ktoś na przykład zawsze je śniadania tam bardzo wcześnie po wstaniu, nie? Więc każda osoba już ma coś zawsze fajnego i ja na początku lubię to wyłapać i podkreślić to, że zawsze jest właśnie coś, co już działa, żeby też nie stwarzać trochę takiej atmosfery, w której ta osoba przychodzi i my wszystko zmieniamy nagle. I jakby wszystko jest nie tak i wszystko musimy w ogóle od nowa o 180 stopni, bo nie o to chodzi. Ja dlatego właśnie też nie pracuję na jadłospisach, bo wyobrażam sobie, że dla wielu osób, które do mnie przychodzą, zaczęcie na nowo według mojej wizji, gdzie ja znam tą osobę 90 minut i może na podstawie jakiejś ankiety czy wywiadu, który bym podesłała do wypełnienia, ja nie jestem w stanie absolutnie dobrać tego odżywiania lepiej niż ta osoba jest w stanie dla siebie, tak jest moje zdanie. Więc ja ze swoją wiedzą mogę wspierać i mogę być obok, ale bardzo mi zależy na tym, żeby słuchać i słyszeć, co ta druga strona ma do powiedzenia, kiedy sama przegląda swój jakby zbiór, nie wiem, zdjęć, zapisków z ostatniego tygodnia, bo tak właśnie wygląda samoobserwacja.
Czyli jakby... Jeszcze bym chciała tylko dodać do tego, co mówiłaś, że jakieś tam podstawy zazwyczaj ktoś ma dobre. No nie ma co ukrywać, że bardzo często początki takich problemów z jedzeniem zaczynają się od tego, że chcemy przejść na to zdrowsze odżywianie. I to nie jest złe samo w sobie, bo te zasady no są wspierające, ale jeżeli do tej osoby, więc jeżeli my nagle wszystko bierzemy, no to coś rzeczywiście może nam z tego pasować tak ściśle do nas. To po prostu trzeba zmienić resztę, nie? Więc rzeczywiście jakiś tam aspekt aspekt może jak najbardziej grać tutaj. To nie jest tak, że wszystko, co teraz mówią w internecie, że nie wiem, sen, jedzenie 5 posiłków, że to wszystko jest złe, no bo tak nie jest, po prostu.
Tak. Myślę, że tym słowem właśnie klucz jest to, co nam z tego pasuje i na ile my jesteśmy w ogóle elastyczni w stosunku do tego. No bo nawet jeśli komuś odpowiadałoby jedzenie tych 5 posiłków dziennie, no to wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś poszedł na imprezę, no i nie spina się wieczorem, żeby zjeść 5. posiłek na imprezie i już nic więcej nie podgryźć, no bo o co chodzi, w ogóle nie. I załóżmy, że ta osoba śpi, tak, śpi w niedzielę do 12 czy 13, no i może się automatycznie tego dnia zrobić 2 posiłki albo 3 posiłki, z czego jeden to jest zupka niska albo rosół na kaca, czy coś w tym stylu. No i jakby to jest życie, nie? To właśnie słowem klucz dla mnie w tej współpracy z drugim człowiekiem jest właśnie elastyczność i to, co komuś służy, i słuchanie wizji, pomysłu w ogóle tego człowieka też na siebie i na ten nasz proces i ten nasz pomysł, no bo ludzie, kurde, znają siebie najlepiej. I nawet jak czują się trochę zagubieni, to przy pomocy dosłownie kilku pytań czasem można wyklarować jakby to, o co im chodzi i czego nie do końca umieli ubrać w słowa, i później wspierać jakby w realizowaniu tego pomysłu i tego procesu. Więc jakby tak to u mnie generalnie wygląda. Czyli podsumowując, jest jakby spotkanie wstępne, jest jakieś takie określenie celów, dużo takiej samoobserwacji, patrzenia, co działa, co nie działa. Analogicznie tego, co działa, robimy więcej, tego, co nie działa, robimy mniej. Szukanie i testowania w ogóle, no bo nawet jeśli chodzi o takie techniki, nie wiem, regulacji jakiegoś nastroju, czy radzenia sobie z jakimś stresem, no będą osoby, które pokochają medytację, i jakieś takie, wiesz, palenie świec i siedzenie w ciszy i w ogóle zen, a będą osoby, które po prostu szlag jasny trafi w takich sytuacjach i one będą potrzebowały iść pobiegać, albo będą potrzebowały zadzwonić do kogoś, albo będą potrzebowały odpalić sobie grę na komputerze i odpłynąć w ogóle w tą grę na 2 godziny, żeby zapomnieć o świecie. No i nie ma jakby jednego dobrego sposobu, nie? To nie jest tak, że jeden jest lepszy niż gorszy. Po prostu jeden działa u jednej osoby, inny działa u drugiej osoby. Więc dużo jest takiego testowania i sprawdzania.
Tak
No
samo
i
jak mówię,
właśnie.
cela. No pamiętajcie, że to jest tak samo jak z każdym innym aspektem w życiu. Nie wiem, jak byliście dzieci, mieliście inne cele, po, nie wiem, 2 lata później macie inne cele. Tak samo w żywieniu. Po prostu do danego momentu w życiu dopasowujecie to. Teraz mam
Tak.
taki żywieniowy, coś tam sprawdzam, a jednak mi to nie do końca służy. Zawsze można to zmienić i myślę, że Ola jest taką właśnie osobą, która wam po prostu będzie w tym pomagać i was taki drogowskaz wasz, jak do tego dojść.
Tak, przynajmniej tak się staram. I a propos tego, co powiedziałaś, to faktycznie ważne jest to jest taki banał, nie? Powtarzany często, żeby porównywać się jakby do siebie. Ja bym jeszcze tutaj dodała, żeby się porównywać do siebie, ale jest jakby z niedługiego okresu czasu wstecz,
Tak.
bo może być tak, że wspominamy sobie i wzdychamy do naszego życia sprzed 2 lub 3 lat, kiedy warunki były zupełnie inne, bo nie wiem, miejsce zamieszkania było inne, ludzie wokół nas bliscy byli inni, praca była inna, no jakby dużo różnych warunków mogło się zmieniać, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację na świecie w ciągu ostatnich 2, 3 lat, bo to była, no, dużo się działo,
No.
i w życiach prywatnych nas często też. Więc żeby jakby brać pod uwagę uwaga, po prostu to, co jest dla nas jakby ważne na tu i teraz, to, co my możemy realnie zmienić, wprowadzić, zmodyfikować z tym życiem, które mamy teraz i mieć, kultywować sobie, o może odgrzebywać w pewnym sensie trochę takiego samowspoczucia i takiego poklepania się po ramieniu w stylu, no dobra, 2 czy 3 tygodnie, 2 czy 3 lata temu miałaś siłę, żeby ćwiczyć 4 razy w tygodniu, a teraz jest ci po prostu trochę trudniej. To co ty na to, żebyśmy sobie znalazły jakiś taki wspólny plan i sobie stopniowo, krok po kroku, dochodziły do tej częstotliwości, do tego rodzaju ruchu, który teraz byłby dla ciebie fajny, bo te nasze upodobania i preferencje też się mogą zmieniać.
Pewnie. A powiedz, tak myślę, innych też to może zaciekawić, dlaczego przyszłaś na taki tryb, że no wiadomo, ta konsultacja wstępna, ale później tylko, a nie ma na przykład, a no ja chcę tylko miesiąc współpracować.
Bo nie znalazłam jeszcze osoby, z którą 1 miesiąc byłby zadowalający, w tym sensie, że to są po prostu długie, dłuższe procesy. I 3 miesiące to jest też taki eksperyment z mojej strony, nie? Taki test trochę, bo to będzie format, który testuję po raz pierwszy. Wydaje mi się na tyle zobowiązującym, żeby być już w stanie jakieś fajne pierwsze efekty tych naszych działań wypracować, bo to jest już jednak trochę spotkań, to jest już trochę tygodni, można już pierwsze rzeczy jakby zauważyć. I zbadać po tych 3 miesiącach, czy mi to odpowiada, czy ja to chcę kontynuować, czy nie jestem zadowolona, chcę zrezygnować, bo to też przecież jest opcja, oczywiście. A 6 miesięcy z kolei wydaje mi się takim czasem dość już odległym, W takim sensie, że wiele się może zmienić w życiu osoby w tym czasie. I na początek uznałam, że przetestuję ten 3-miesięczny wariant. Tak, z doświadczenia u mnie współprace trwają przeciętnie tak od 6 do 8 miesięcy. Tak to mniej więcej wygląda.
Pamiętajcie też, że zmiana nie przychodzi od razu. To nie jest, że z
No,
tygodnia na rewolucję
nie.
robi
Nie,
się.
i są osoby, w sensie specjaliści, i jakby szanuję takie podejście, to też oczywiście może mieć swoje zastosowanie, którzy są tacy bardzo nastawieni na realizowanie tych celów ustalonych z drugim człowiekiem. W stylu, okej, to my chcemy jakby jak najszybciej doprowadzić tą osobę z punktu A do punktu B i jest taki, jest, nie wiem, ten proces rozpisany po prostu tygodniowo, co robimy w danym tygodniu, co realizujemy. Wiele też jakby książek dotyczących właśnie wychodzenia z zaburzeń odżywiania proponuje tego typu jakby programy, co się na konkretnej sesji omawia. Ja tak nie do końca pracuję, bo najważniejsze jest dla mnie to, co dla drugiej osoby jest ważne w ramach naszego spotkania. Czyli ja mogę mieć jakiś swój pomysł i zarys tematu, zadania na tą sesję, ale jeśli ktoś do mnie na tą konsultację przychodzi, pojawia się i okazało się, że w zeszłym tygodniu miał problem z tematem A, B i C, no to omawiamy najpierw temat A, B i C, no bo to jest naglące i takie pilne dla tego człowieka, a to spotkanie jest dla tego człowieka. Więc to może być też taki w pewnym sensie, nie wiem, wyróżnik, i tu już nie wiem, czy na plus, czy na minus, to sobie trzeba indywidualnie odpowiedzieć, że ja nie mam takiej swojej wewnętrznej presji, żeby jak najszybciej ten proces przebyć i przechodzić i dostarczać te rezultaty za wszelką cenę, tylko dużo ważniejsze jest dla mnie zbudowanie zaufania i takiego poczucia, że ja w każdej chwili mogę zadać każde pytanie, że nie ma głupich pytań, że jak nie wiem, co zrobić, to jakby mogę, nie wiem, napisać maila do Oli i po prostu podpytać, albo możemy to zostawić na konsultację, jeśli to jest grubszy temat. I że tak wychodząc z punktu A do punktu B, jasne, wiemy, gdzie zmierzamy, ale że to nie jest zawsze taka prosta linia, tylko często jest takie, takie, wiesz, milion zawijasów i zakrętów,
Tak.
ale gdzieś finalnie tam docieramy, nie?
Pewnie. A jaki jest taki moment, kiedy kończycie współpracę? Bo mówiłaś, że na pewno 3 miesiące to jest takie minimum, w cudzysłowie minimum. Wiadomo, że to jest indywidualna
Tak.
kwestia, że 6 może być za długo, ale jaki jest taki moment, kiedy kończycie współpracę? Kiedy osiągniecie te cele, które ustaliliście, czy.
Powiem tak. Ja kończę współpracę, kiedy mam poczucie, że nie za bardzo jestem w stanie dalej pomóc komuś. Czyli kiedy ja na przykład odnoszę wrażenie, że dochodzimy do jakiegoś punktu, jest ściana, ja nie wiem, próbuję różnych rzeczy, ale brakuje mi na przykład doświadczenia, brakuje mi wiedzy, żeby tą osobę gdzieś przez tą ścianę, jakby wiesz, przeprowadzić dalej. I uczciwie, żeby po prostu nie ciągnąć tego w nieskończoność, z poszanowaniem też jakby czasu i pieniędzy drugiej strony, mówię uczciwie, jak jest, i zazwyczaj proponuję po prostu innego specjalistę. Jeśli do tej osoby to jest okej, okay, no to się jakby rozstajemy. Więc to jest też jakby jeden powód, kiedy ja kończę współpracę. Drugi powód jest taki, kiedy ktoś ma poczucie, że większość celów albo wszystkie cele zostały zrealizowane, i to jakby niezależnie od czasu, bo u jednej osoby to będzie w 3 miesiące, u innych 9. Czyli takie poczucie, dobre, to mi już wystarcza, to jest już git, dalej sobie na przykład poradzę, albo dalej chcę pracować samodzielnie, to może być taki moment. Albo jeśli ktoś ma takie poczucie, że te, nie wiem, sposoby, metody, które ja proponuję, nie są do końca okej dla tej konkretnej osoby, bo zdarzyło mi się na przykład słyszeć, że ktoś właśnie kończy ze mną współpracę ze względu na to, że oczekiwał trochę więcej takiego bata nad głową i rozliczania, że jakby za mało sprawdzałam, za mało, nie wiem, krzyczałam, wiesz, za mało było takiego rozliczania z to miałeś zrobić, to miałeś zrobić, to miałeś zrobić. No bo jeśli umawiamy się na coś i ktoś tego nie robi, no to dla mnie to jest informacja, okej, okay, no to był źle dobrany cel, czy źle dobrane zadanie, albo to nie był po prostu dobry czas na to, ale nie jest to dla mnie automatyczne albo naturalne, żebym myślał, że to jest wina tego człowieka, że czegoś nie zrobił, nie? Więc no, tak mi się też właśnie zdarzyło słyszeć, że po prostu miałam zbyt, nie wiem nawet jak to nazwać. Po prostu nie do końca takie podejście, jakiego ta osoba szukała. No tak, albo ktoś po 2 miesiącach był sfrustrowany, że nie chudnie, mimo tego, że w celach było napisane, nie było słowa o odchudzaniu. No i stwierdził na tym etapie, że dla niego jednak ważniejsze jest chudnięcie i rozwiązał tą współpracę, nie? No więc jakby to też była taka opcja. Także to są zazwyczaj takie momenty do tej pory kończenia współpracy, z którymi się spotkałam u siebie.
No po prostu musi też kliknąć tym specjalistą, tak samo, nie wiem, jak się idzie do typowego psychologa czy coś, no, albo nawet w relacjach po prostu. Jedną osobę się lubi, coś na niej leży, drugiej niekoniecznie, no po prostu pierwsze spotkanie i tak myślisz, no jednak niekoniecznie coś tam.
Dokładnie. Czasem tak jest. Tak.
również tutaj, że trzeba sobie znaleźć osobę, z którą tobie będzie dobrze współpracować, no bo tak naprawdę ta osoba powinna być w tym procesie, w cudzysłowie, dla ciebie. Ona ma ciebie wspierać, właśnie tak jakieś, żeby nie być nastawionym tylko na zarobek. I przynajmniej ja bym tak podsumowała, że z tego, co ja usłyszałam, z tego, co gdzieś tam obserwuję, w jaki sposób pracujesz, ty pracujesz dla drugiego człowieka. Nie jesteś właśnie nastawiony na to, żeby tylko pieniążki, nie wiem, w ten sposób, żeby zarobek, tylko chcesz realnie pomagać. I ja w pełni wspieram takie działanie, że działasz w zgodzie z tą drugą osobą, a nie, no ja mam taki schemat, albo się podporządkuj. No nie. Co człowiek, to sposób podejścia. I wszystkim będę polecać, żeby się tutaj, jeżeli macie jakoś taki problem, to do Oli. Już wiecie, jak współpracuje, więc myślę, że wiecie, gdzie trafić. I żebyście po prostu też przemyśleli, jeżeli coś wam doskwiera w tym jedzeniu, jakieś tam napady są, jakiś tam problem z tymi emocjami, zawsze, tak jak Ola też mówi, macie tą konsultację pierwszą, sprawdzicie, w jaki sposób to, bo wiadomo, teraz inaczej się rozmawia, inaczej na takiej konsultacji. Sprawdzicie, będzie dla was, zostaniecie dłużej. Nie będzie, szukajcie dalej, byleby sobie też pomóc.
Dokładnie. Właśnie ważne jest to, żeby się nie zrażać, mimo tego, że to może kusić, bo pamiętam sama, jak szłam na swoją psychoterapię i jak dużo mnie kosztowało to, żeby w ogóle się zgłosić do pierwszej osoby. I na szczęście jakby poczułam, że to może być to, i jakby zaufałam tej osobie i do niej kontynuowałam chodzenie, ale wyobrażam sobie, jak trudne byłoby dla mnie, nie wiem, takie rozczarowanie, takie poczucie, że no nie, to nie jest do końca to, jakieś takie szukanie w nieskończoność kolejnego specjalisty. Jakby domyślam się właśnie, że to może być trudne, ale tak jak wspominałyśmy wcześniej, to życie jakby po drugiej stronie jest warte tych wszystkich trudów i żeby właśnie tutaj nie czarować i nie mydlić oczu, to jest wymagający proces. Nie każdy czas będzie też właśnie dobry, żeby ten proces zacząć, no bo jeśli dużo się u nas dzieje, nie wiem, niedawno nam się dziecko urodziło, przeprowadzamy się, mamy zmianę pracy i jest to dla nas mega stresujące wydarzenie, no to może tak dużo zżerać z nas energii, że rozpoczęcie jeszcze jakiegoś takiego procesu wymagającego zaangażowania nie będzie fenomenalnym pomysłem i wtedy można sobie to odwlec trochę. Zresztą ja mam te wszystkie informacje też na mojej stronie, ja to podlinkuję w opisie tego naszego dzisiejszego live'a. Jak ktoś będzie chętny się zgłosić, to zapraszam.
Ja jeszcze tylko bym chciała tak powiedzieć do tego, że teraz, moim zdaniem na całe szczęście, jest coraz bardziej normalizowane takie pójście czy do psychologa, czy do... A więc nie bójcie się prosić o pomoc, to nie jest żaden wstyd. A druga sprawa, jeżeli wy macie jakieś poczucie takiego wstydu, pamiętajcie o tym, że ten psychodietetyk czy psycholog, nieważne akurat w tym wypadku, on nie ma prawa o tym mówić głośno. O, był u mnie taki i taki i tak dalej. To jest też pewna... To nie wychodzi, jeżeli nie czujecie się z tym na tyle na siłach, żeby opowiadać o tym, o byłam, chcecie to zachować tylko dla siebie, to zostanie dla was po prostu. Spróbujcie,
Jasne, że tak.
nie pyknie. Fajnie, że podjęliście próbę, więc tutaj duży plus dla was. No i bardzo ci dziękuję w takim razie za to, chyba że chciałabyś jeszcze coś dodać.
Nie, mamy 45 minut. Myślę, że to jest już jak najbardziej git. Live'a zapiszę, zrecyklinguję też w formie podcastu, jakby ludzie chcieli przesłuchać. Bardzo ci dziękuję za chęć porozmawiania ze mną o tym.
Ja dziękuję.
I dziękujemy wszystkim za obecność.
Hej.
Do zobaczenia. Pa, pa.